Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym z Poznania witają się Alina Kurczewska i Krzysztof Jankowski. Obok spotkań z wybitnymi muzykami dziś sporo uwagi poświęcimy muzyce najnowszej. 15 marca w dniu inauguracji Międzynarodowej Konferencji Operologicznej w Teatrze Wielkim w Poznaniu wystąpił profesor Michał Bristiger, którego głosu o sytuacji opery we współczesnym świecie należy zawsze słuchać z wielką uwagą.
Rozmowa miesiąca.
Opera jest powołana do tego, żeby dać wyraz artystyczny bardzo istotnym problemom współczesności. Tak zresztą jak było to i w XVIII wieku, i XIX, i w wielkiej mierze w XX wieku. To znaczy opera jest jedyną sztuką w tej chwili muzyczną, która skupia na sobie zainteresowanie i zainteresowanie to ma formy tego, co nazywam logosferą. To znaczy to, co jest wyrażone, może być wyrażone słowami. Jeżeli byśmy się zastanowili, czy to się może powtórzyć z innymi formami muzyki, to nie wyobrażam sobie, żeby fuga nagle była przedmiotem sporów, dyskusji i tak dalej. A przy tym fuga jest jedną z najwyższych form, do jakiej doszła muzyka. Także sądzę, że opera należy do niezwykle ważnego gatunku, nazwałbym to do intelektualnej historii muzyki. Opera, która rzeczywiście miała pewne wątpliwości w stosunku do siebie samej, że przedstawia w sposób nie do przyjęcia rzeczywistość, czy naturalistyczne przedstawienie społecznych problemów, że nie potrafi tego przedstawić w właściwy sposób, a niektórym się nawet wydawało, że w śmieszny sposób się zabiera do tego. Odwrotnie, opera jest sztuczną w tym rozumieniu sztuką i dlatego, że jest sztuczną, posiada takie możliwości, jakich inni nie posiadają. I ona mówi o strasznie ważnych rzeczach, nawet takich, które nie są wyrażalne w ogóle słowami.
Panie profesorze, pan jako znawca tematyki operowej od jej początków doskonale wie, że najbrutalniejszym weryfikatorem jest czas. To on właściwie decyduje o tym, co pozostaje pokoleniom następnym, a co zostaje odrzucone. Czy z tej współczesności wiele się ostanie?
To jest pewna zagadka, która jest znana wszystkim kulturoznawcom. Istnieje wielka zmiana między muzyką rozrywkową, która pełni inne funkcje i jest również potrzebna ludziom, a teatrem. Pani mnie pyta, czy będzie nowy Szekspir teraz, którego my ewentualnie przegapimy, ale później nie mogę pani powiedzieć. Rzeczywiście kultura, która się opiera na wielkiej tradycji kultury europejskiej, ma szansę. Powiem pani na jednym przykładzie. Mity leżą u podstawy kultury europejskiej. Jeżeli teraz zadalibyśmy pytanie, czy mity, jest szansa, że one odegrają wielką rolę również w kulturze współczesnej, powiem tak, jest taka szansa i co więcej, jest to rzecz konieczna, ponieważ kultura europejska jest zbudowana między innymi na mitach. Od starożytnych greckich mitów. To znaczy tak trzeba myśleć, a nie powodować się czy zastraszać się jakimiś faktami doraźnymi z rynku i z merkantylnych różnych sądów na temat stanu opery.
Panie profesorze, takie spotkanie jak tu w Poznaniu, taka płaszczyzna dyskusji o tym, co ważne we współczesnym teatrze operowym, chyba zawsze potrzebne.
To jest doświadczenie niezwykle ważne, ponieważ prawdziwi realizatorzy opery biorą udział i wiedzą dokładnie od wewnątrz, jak wygląda opera. To jest konieczne, ponieważ trzeba, żeby dyskusje tego prowadziły do efektów właściwych, opera to nie jest sztuka, która może tylko patrzeć na siebie samą, bo ona po prostu mówi o wielu rzeczach i to jest już zawarte, począwszy z jednej strony od libretta, a skończywszy na inscenizacji, które może bardzo różny sposób rozumieć.
Była to introdukcja z Ariadny na Naxos Ryszarda Strausa. Grała orkiestra Lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Kurta Mazura. A teraz Stanisław Wiera w Katowicach tak rozmawiał z Markiem Mosiem o prapremierze Space Opera Aleksandra Nowaka w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
Pierwsze odczytanie nowej partytury dla dyrygenta jest na ogół ekscytujące. Jednak może rodzić też pewne ryzyko. Jakie są pańskie wrażenia po tym prawykonaniu?
Ryzyko istnieje zawsze w tym zawodzie. Tak, to już druga opera Aleksandra Nowaka, którą miałem przyjemność wykonać i pracować nad nią. Pierwsza była wystawiana na deskach sali kameralnej Teatru Wielkiego w Warszawie i również czasowo była to opera, nazwijmy ją kameralną. Ta z Poznania, czyli Space Opera, jest pełnowymiarowym dziełem dwuaktowym, trwającym 2 godziny. Napisanym na solistów, chór i potężną orkiestrę, to znaczy tak potężną, jaka mogła się tylko zmieścić w kanale operowym w Poznaniu. No, praca niezwykle intensywna, fascynująca, z miłym zespołem orkiestrowym, grającym na bardzo wysokim poziomie i no, spędziłem tam ostatnie 2 tygodnie na bardzo intensywnej pracy właśnie i teraz dzisiaj mówiąc tutaj, spotykając się z Państwem, odczuwam jeszcze tego skutki. Wszystko, myślę, udało się bardzo dobrze i jak to zawsze z nowymi utworami bywa, myślę, że do jednych przemawiają one w sposób bardziej bezpośredni, inni odnoszą się do tego z rezerwą. Wszystko zależy od, myślę, naszego smaku, wyobraźni i gustów muzycznych. Mnie się wydaje, że dla Aleksandra Nowaka to, sądząc po reakcji entuzjastycznej publiczności, to wielki powód do dumy i satysfakcji. No i oczywiście wielkie doświadczenie, także posiadanie w swoim dorobku tak olbrzymiej partytury.
Libretto napisał Georgij Gospodin. Jest to rzecz o miłości w wymiarze kosmicznym. Jakim językiem posłużył się kompozytor? Czy pojawiają się idiomy też muzyki popularnej i nawiązania do jazzu.
Tak, to znaczy libretto uważam jest, dla mnie przynajmniej, świetnie napisane, jest wielowymiarowe i myślę, że Podróż na Marsa jest tylko pretekstem do tego, co jest odwiecznym mottem właściwie, czyli stosunki między mężczyznami i kobietami. I to jest tak naprawdę główne zagadnienie tej opery. A muzyka jaka? Muzyka bardzo różnorodna. Wydaje się, że jest tam olbrzymia ilość fragmentów mistycznych, religijnych, ale mamy także do czynienia z uczestnictwem w jakimś telewizyjnym show, gdzie orkiestra zmienia się nagle w swingujący, można powiedzieć, big band. W związku z czym jest i powaga, ale jest i dowcip w postaci i partiach granych przez muchy towarzyszące głównym bohaterom w Podróży na Marsa.
Jest szansa, abyśmy zobaczyli i wysłuchali tego nowego utworu Aleksandra Nowaka niebawem?
Myślę, że tak. Zapraszam do pociągu Przemysław, który jedzie niecałe 5 godzin do Poznania, więc ja tym środkiem transportu tam podróżowałem. Oczywiście bardzo Państwa serdecznie zapraszam, żartuję oczywiście z tym pociągiem, ale no na razie nie ma przewidzianych jakichś gościnnych występów. Zobaczymy, jak to będzie, no bo jesteśmy rzeczywiście świeżo po premierze, więc myślę, że sprawa jakichś wyjazdowych spektakli będzie dopiero rozpatrywana, myślę, w jakiejś tam przyszłości. To nie dzieje się nigdy tak w sposób nagły. Ale kto wie, to znaczy takie plany są.
14 marca poznańską inscenizację Space Opera przygotowała w Teatrze Wielkim w Poznaniu Ewelina Pietrowiak, a na premierze byli recenzent Andrzej Chylewski i dziennikarz Radia Merkury Maciej Kucharski.
O czym jest właściwie ta opera? O wyprawie na Marsa, a może o samotności? I wybrałam taki cytat na początek, gdzie Ewa mówi do Adama: czy wiesz, z jakiej materii zrobiony jest kosmos? Jest zrobiony z samotności.
Szkoda, że właśnie penetrację tejże samotności wywodzi się tutaj jak gdyby od natrętnej i banalnej science fiction. Wyprawy w kosmos nie są science fiction i nawet banalny, bo to dla mnie jest banalny pomysł przy całej historii literatury science fiction z muchami, które są ponoć właśnie tymi marsjaninami, którzy odkrywają się przed ludźmi lecącymi w kosmos po to, by zdobyć Marsa, to też nie jest science fiction. Libretto skądinąd ciekawe, bo ten problem samotności gdzie nie jest tak dobitny jak właśnie w kosmosie. Ale całe libretto niestety w moim pojęciu jest lekko naiwne i sprawia wrażenie wypowiedzi człowieka, który zatrzymany na ulicy i zapytany, jak się robi placek z kruszonką, mówi nieprzygotowany. I w ten sposób obok informacji czy przesłań, czy tez bardzo pięknych, między innymi jedną z takich jest ta, którą zacytowała Ala, są też banalne, bo ja bałem się już w pewnym momencie, że będę słyszał dane techniczne rakiety, którą Adam i Ewa lecą w kosmos. Jest tam mnóstwo rzeczy, które są w zbitkach z tym, co jest piękne, co jest ekstatyczne wręcz, emocjonalne. One są nierówne, natomiast kompozytorowi udało mu się uniknąć ilustracyjności fabuły tekstu. Jemu udało się wykreować klimat i napisać piękną muzykę.
A ja wrócę do libretta. Najpoważniejszym problemem, z którym chyba sobie librecista nie poradził, był taki pewien gruby szef. On jakby spróbował poszyć z jednej strony tą historię ludzką, czyli tych bohaterów Adama i Ewy, niemalże biblijnych postaci udających się w kapsule na Marsa, z historią zwierząt wysyłanych kiedyś w kosmos.
Tak, to jest dokładnie to, o czym powiedziałem.
I tutaj jakby się zaczyna ten problem, tak. Prawda? Bo z jednej strony jest ta jakby niby kantata, rodzaj rekwiem otwierającego tę operę, w której się wspomina wszystkie te biedne zwierzaki latające w kosmos.
Dokładnie tak.
Włącznie z muszkami i z psem Łajką, tak. A później jest na siłę jakby zlepiona ta historia ludzka. Próba znalezienia jakiegoś tutaj motywu wiążącego te dwie historie dla mnie była najsłabszą częścią tej całej
absolutnie
historii.
Absolutnie się zgadzam
ale
z tobą.
Macie jeszcze do tego tą prawdziwą historię ludzką, czyli tego Big Brothera rozgrywającego się na Ziemi.
To jest w ogóle najsłabszy moment tej opery, ponieważ jest
też się z tobą zgadzam. Są to takie dygresje, które nie są potrzebne do
przedstawienia.
Tak,
wyjaśnijmy. Kamera po prostu umieszczona na statku pozwala na śledzenie lotu przez ludzi na Ziemi.
Tak, ale to jest bardzo często wykorzystywany motyw w rozmaitych spektaklach. Moim zdaniem już teraz, obecnie, po erze Big Brothera i tych wszystkich właśnie transmisji na żywo, to jest bardzo zgrany motyw i on naprawdę w tej operze niczemu nie służy.
Jako jedyny element broniący tutaj librecistę bym podał, że on chciał przez to pokazać, że Big Brother jest czymś bardzo wypełniającym bliskość sobie mas ludzkich. Tymczasem to nieprawda, bo się okazało, że ta samotność w pozytywnym znaczeniu w finale całej opery wygrywa.
No, wygrywa ponadczasowa miłość, wygrywa samotność, bo jakby finał jest na pustyni.
Przejdźmy do muzyki.
To, co zaproponował nam pan Aleksander Nowak, jest największą zdobyczą tego spektaklu. Jest to muzyka mało że piękna. Ona jest potwornie trudna wykonawczo. Dla odbiorcy jest pisana bardzo wygodnie. Ją się świetnie słucha. Ona jest bardzo narracyjna. Kompozytor obok tekstu prowadzi swoją opowieść, równoległą i wspaniałą. Ta muzyka jest wpisana jak gdyby w jego byt, w jego jestestwo. On jest też żeglarzem, mówię o kompozytorze, jest też gitarzystą. To są jednak pewne substytuty, ale w jak najlepszym znaczeniu samotności, którą tu czuję doskonale i prezentuję właśnie w muzyce. No i powiedzmy o wykonawstwie. Uważam, że dawno nie było tak wspaniałego, dobranego zespołu wykonawców od pierwszej do ostatniej postaci. Mnie osobiście bardzo podobała się pani Magdalena Wachowska jako Ewa. Mnóstwo dośpiewania niełatwych rzeczy, ale wykonała to, i to pamiętajmy pamięciowo, wykonała to wspaniale. Są przepiękne partie churalne, które oplatają całą rzeczywistość i ich się pięknie słucha. Znakomite są dwie muchy, a zwłaszcza Much, jak zażartowaliśmy, czyli Tomasz Raczkiewicz jako kontratenor. Nie tylko wokalnie, mówię tutaj o panu Tomaszu, ale postaciowo. Ta mucha była inna od tej drugiej muchy.
Czyli od Martyny Zimmermann?
Tak, była bardzo ekspresyjna, wręcz ekstatyczna, rzekłbym.
Pominęliście panowie jeszcze Bartłomieja Misiudę, który bardzo porządnie wypadł. I osobę najważniejszą, która zebrała to wszystko, która zrobiła to w sposób moim zdaniem znakomity, czyli Marka Mosia.
Nie pierwsza to współpraca pana Aleksandra Nowaka z szefem słynnej orkiestry AUXO. To są ludzie o ogromnej wrażliwości. Kompozytor w tym, co nam przedstawił, a pan Moś zawsze będzie mi się kojarzył z wyjątkowym poczuciem subtelności każdej nuty, każdego motywu, każdej frazy i tworzenia klimatu całego spektaklu, bo ten spektakl ma klimat. Nie jest to bardzo łatwa muzyka, ale ta muzyka jest bardzo wciągająca, przystępna i po prostu zwyczajnie piękna. Jak piękna może być samotność? Thank you.
Był to fragment Space Opera Aleksandra Nowaka pod dyrekcją Marka Mosia, zarejestrowany podczas premiery w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Filharmonii Koszalińskiej Natal i Maksymilian Dondalscy zaprezentowali koncert Hamol op. 88 na dwoje skrzypiec Luisa Szpora. Z wykonawcami rozmawiała Maria Słowik-Tworke.
Tak jak Paganini dla Włochów czy Wieniawski dla Polaków, to Szpor dla Niemców jest właśnie takim twórcą szkoły niemieckiej skrzypcowej. Zresztą w swoim czasie był bardzo ceniony nie tylko jako skrzypek wirtuos, ale również jako kompozytor. No dowodem najlepszym na to jest, że Paganini, spisując testament, spisał 8 swoich skrzypiec starowłoskich, 8 najwybitniejszym wirtuozom tamtego okresu i wśród nich znalazł się właśnie Luis Szpor. I rzeczywiście Szpor jest bliski mojemu sercu, dlatego że w 1995 roku, to jeszcze jako 15-letni chłopak, wybrałem się na pierwszą edycję międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Szpora w Weimarze. No i tam miałem wielkie szczęście zdobyć pierwszą nagrodę spośród 83 kandydatów z całego świata. A później już na takim wielkim konkursie już dla dorosłych skrzypków, gdzie tam górna granica była 37 lat, ja miałem wtedy lat 17, zdobyłem 2 nagrodę. To był konkurs Szpora we Freiburgu w Niemczech.
To już był taki konkurs rzeczywiście bardzo liczący się i w zasadzie można powiedzieć, że od tego momentu zaczęła się pana międzynarodowa kariera. Jeżeli chodzi o koncert Luisa Szpora, Natan przekonał pana Maxa, żeby wspólnie zagrać.
No mnie nigdy nie trzeba wiele przekonywać do jakichś nowych wyzwań. Zawsze chętnie podejmuję rękawice w tym zakresie. Pewnego dnia Natan zadzwonił, że właśnie znalazł koncert Szpora na dwoje skrzypiec. Wydało mi się to bardzo ciekawym. Zaczęliśmy przygotowania.
Czy utwór panu też podszedł tak rzeczywiście pod palce, pod ucho?
No ja bardzo lubię różne pułapki techniczne, wirtuozerie, także tam jest bardzo dużo tego i to jeszcze dodatkowo na dwoje skrzypiec równolegle. Bardzo trafiło to w moje gusta.
Bardzo ciężko się spotkać ogólnie u nas z rodziną, bo każdy gdzieś w jakimś miejscu niestety innym przebywa. Maksiu jest też bardzo zapracowanym człowiekiem, jeździ, koncertuje. No naprawdę bardzo ciężko się spotkać gdzieś wspólnie w jednym miejscu. No ale jak to w rodzinie, zawsze człowiek wierzy w to, że nadaje się na wspólnych falach i pewne niuanse gry skrzypcowej są nam wspólnie bardzo bliskie. No i okazało się, mimo takiego stresu, bo graliśmy po raz pierwszy właśnie ten koncert w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, no też byłem taki pełen obaw, jak to pójdzie, bo koncert jest karkołomnie trudny i tak jak Maksym wspominał, no jest tutaj problemem zgranie się. Praktycznie 2 próby zrobiliśmy sobie sami, no i koncert poszedł znakomicie, bardzo zachwycił i muzyków, przede wszystkim orkiestry, którzy przychodzili do nas, mówili, że no, mówi, takiego koncertu to jak żyją nie słyszeli, ze względu na to, że to jest przeogromna wirtuozeria w wydaniu na 2 skrzypków.
Tak, tak, tak. Zgraliśmy się faktycznie w dość krótkim czasie, ale wisieliśmy w cudzysłowie na telefonach i wymienialiśmy swoje jakby poglądy, spostrzeżenia i w ten sposób jakby też udało nam się uściślić jakąś jedną wersję, której się trzymaliśmy później, grając.
Co was najbardziej zafascynowało w tym dziele?
No przede wszystkim pierwsze takie dzieło na dwoje skrzypiec, w którym właśnie mimo tych wszystkich technicznych jakby niedogodności, nawet w miejscach technicznie trudnych, to brzmi bardziej melodyjnie niż zazwyczaj się zdarza, kiedy to techniczne miejsca przeważają i to jest czysta etiuda, nazwijmy to. A tutaj to brzmi, bo to naprawdę jeden skrzypek drugiego wspiera harmonicznie i jest potęga brzmienia, w niektórych miejscach brzmi jak kwartet. Thank you.
Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza zaprezentowała fragment uwertury do opery Duch Gór Luisa Szpora. 20 marca w Filharmonii Poznańskiej w roli skrzypka i dyrygenta wystąpił Dmitrij Sitkowiecki, syn sławnego Juliana, laureata drugiej nagrody na konkursie wieniawskiego w 1952 roku. Tak opowiadał Ewie Mikołajewskiej, w jaki sposób chwycił do ręki batutę.
Kim pan właściwie jest, skrzypkiem czy jednak dyrygentem?
I'm a musician.
Jestem przede wszystkim muzykiem. Kocham muzykę w każdej jej formie. Teraz, kiedy przekroczyłem 60, mogę powiedzieć, że jedyna rzecz, jakiej żałuję, a która dotyczy muzyki, to fakt, że nigdy nie związałem się z formacją o nazwie Kwartet Smyczkowy. Oczywiście, grywałem w kwartetach, ale niezbyt często. Podobnie rzecz ma się z muzyką operową. Tym bardziej żałuję, bo moja żona i córka są śpiewaczkami operowymi, a ja jakoś rozmijałem się z tą dziedziną. Reasumując, zawsze interesowało mnie o wiele więcej, aniżeli sama wiolinistyka. Wiem, że większość artystów skupia się na jednym działaniu, na tym, co naprawdę potrafią. Grać, śpiewać, dyrygować. I są z tego powodu szczęśliwi. Ja od samego początku pod tym względem byłem zupełnie inny.
I was wired differently from the beginning.
Dla mnie to niezbyt skomplikowane, ponieważ robię tak od wielu lat. Dla mnie uprawianie muzyki to specyficzny proces dokonujących się zmian. Zmian dotyczących tej samej materii. A więc najpierw jesteś skrzypkiem, zaczynasz grać w orkiestrze, za chwilę stajesz się solistą, a za kolejną chwilę dyrygujesz z tą orkiestrą. Grasz po prostu różne role, ale w tej samej sztuce. To droga, poprzez którą komunikujesz się z innymi. A jeżeli jesteś dobrym komunikatorem, nie potrzebujesz słów. Komunikujesz się poprzez wzrok i emocje. Dla mnie bycie muzykiem to najwspanialsze zajęcie. W jakim momencie pana kariery zaczęła się ta love story z batutą? To stało się podczas festiwalu, który organizowałem we Finlandii w latach 1983-93. To było takie moje muzyczne laboratorium. Mogłem przeprowadzać każdy rodzaj muzycznego eksperymentu, transkrybować, wykonywać muzykę kameralną, układać programy koncertów. Pewnego dnia wprowadziłem do programu utwór, który musiał być wykonany z udziałem dyrygenta. A miałem problem ze znalezieniem kogoś, kto podjąłby się tego zadania. No i w końcu sam musiałem się za to zabrać, pomimo że nigdy wcześniej nie dyrygowałem. Rzecz nie była prosta. Była to kompozycja Debussy'ego w trudnej transkrypcji na 13 instrumentów. Skomplikowana rzecz, ale poradziłem sobie i wszyscy zaczęli mówić, robisz to tak dobrze, że musisz dyrygować. No i rok później założyłem kameralną orkiestrę, której muzycy do dzisiaj są dla mnie jak rodzina. Ostatnio bardzo często koncertujemy. Zespół nosi nazwę New European Strings Chamber Orchestra i tworzą go w połowie rosyjscy muzycy, a w połowie muzycy z zachodniej Europy. To wspaniali artyści, cudowny zespół. Zespół, z którym 25 lat temu rozpoczynałem moją przygodę z dyrygencką batutą. Od tamtej pory dyrygował pan przecież wieloma wspaniałymi orkiestrami. Którą z nich w jakiś szczególny sposób pan zapamiętał? To interesujące, ponieważ jak pani wie, w każdym kraju właściwie wykonuje się muzykę nieco inaczej. Na przykład brytyjscy muzycy świetnie czytają nuty avista. W zasadzie mogą grać koncert po jednej próbie. Jeżeli lubi się ten rodzaj muzycznego sportu, to oni są w tym najlepsi. Japończycy są obecnie dla mnie najbardziej zdyscyplinowani, najbardziej serio podchodzący do swojej pracy. Wiem, co mówię, bo pracuję z japońskimi orkiestrami od 30 lat. Niemcy z kolei to od wieków muzyczne centrum Europy. Jest tam ogromna ilość orkiestr, wśród nich te wiodące. Berlińscy filharmonicy, Bayerische Rundfunk, Staatskapelle Dresden, lipski Gewandhaus. Ma się ogromną skalę porównawczą między tymi orkiestrami, ale generalnie Niemcy mają bardzo dobre orkiestry, chociaż potrzebują one zdecydowanie więcej czasu na próby, aniżeli zespoły angielskie.
The English, they need a lot of rehearsals.
Słuchaliśmy fragmentów wariacji goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu na orkiestrę Dmitrija Sitkowieckiego. Utwory kantora Lipskiego niedługo będą bardzo mocno obecne w życiu muzycznym Gdańska. O szczegółach Konrad Mielnik.
Dziś wyjątkowo nie o tym, co było, a o tym, co w najbliższej przyszłości będzie. A będzie kolejna odsłona, ósma już z kolei Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Festiwalu, który z roku na rok się rozrasta, a jego międzynarodowa renoma stała się faktem. Festiwal jest rezultatem konkursu ogłoszonego w roku 2008 przez miasto Gdańsk. Jego formuła jest otwarta, niemniej indywidualne piętno programowe każdej kolejnej jego edycji nadaje towarzyszące jej przesłanie lub postać artysty rezydenta. W tej roli wystąpili już m.in. znakomita polska kompozytorka Elżbieta Sikora, świetna pianistka Ewa Pobłocka, wielka dama polskiej wokalistyki Stefania Toczyska, Konstanty Andrzej Kulka. Wystąpił również w tej roli Włodzimierz Nachorny, zatem oferta programowa Gdańskiego Festiwalu była, jest i będzie na pewno różnorodna. Program tegorocznej edycji uwzględnia 330. rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha i Jerzego Fryderyka Händla. Głównym jego punktem będzie wykonanie monumentalnej pasji według świętego Mateusza Bacha z udziałem kapeli Amsterdam i słynnej orkiestry XVIII wieku. Do grona międzynarodowej, blisko 100-osobowej grupy artystów dołączy chór chłopięcy z Gdańska Pueri Cantores Olivienses. Całość poprowadzi Daniel Royce, który również zgodził się przyjąć funkcję artysty rezydenta. Wieczór ten odbędzie się dokładnie w 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej i z racji charakteru dzieła oraz jego wykonawców będzie dedykowany ofiarom tragedii lotniczych. Gdański Festiwal Muzyczny z racji założeń i eklektycznego charakteru nie pretenduje jednak do miana Festiwalu Muzyki Dawnej. Dlatego też będzie to jedyne wykonanie wykorzystujące instrumentarium z epoki. Pozostałe koncerty poświęcone muzyce barokowej mają udowodnić, że muzykę tego okresu można i powinno wykonywać się na instrumentach współczesnych. Można też przedstawiać ją w różnych, niekoniecznie klasycznych opracowaniach. Kunst der Fuge to tytuł koncertu jednego z najlepszych europejskich kwartetów, Royal String Quartet, w programie którego obok fragmentów słynnego dzieła Bacha usłyszymy również utwory znakomitego kompozytora polskiego Pawła Szymańskiego. Bardzo interesująco zapowiada się koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego z solistami, pianistką Ragną Schirmer i organistą Romanem Peruckim, w programie którego znajdą się m.in. koncerty Bacha i Händla. Wieczór Poetic Jazz z udziałem Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica oraz Carmina Janici. Poemat muzyczny czerpiący z poezji XVI-wiecznego polskiego poety języka łacińskiego Klemensa Janickiego, połączony z muzyką współczesnego kompozytora Roberta Kanana. Festiwal zakończy gala wokalna z udziałem solistów Narodowej Opery Ukrainy imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie, która będzie wyrazem muzycznej solidarności z Ukrainą. Poprowadzi ją słynny kompozytor i dyrygent, dyrektor artystyczny tej sceny Mirosław Skoryk. No i teraz pora powiedzieć o tym, co zaplanowano, a czego niestety nie będzie. Nie będzie niestety zaplanowanego z wielkim pietyzmem bachowskiego recitalu Ewy Pobłockiej. Artystka ma poważną kontuzję ręki i należy jej tylko życzyć, aby jak najszybciej powróciła na estrady koncertowe. Zastąpi ją utalentowany pianista z Ukrainy Denis Żdanow. W programie recitalu Ewy Pobłockiej miała być m.in. 6. partita e-moll Bacha. Posłuchajmy, jak w jej wykonaniu brzmi finałowy żig. Thank you.
grała Ewa Pobłocka. Skoro o tragediach lotniczych była mowa, to gdańską pasją mateuszową pewnie złożą wykonawcy hołd także Olegowi Bryjakowi, soliście Deutsche Oper am Rhein w Düsseldorfie, który 24 marca zginął w katastrofie lotniczej we francuskich Alpach. Wracał po występie w Siegfriedzie Wagnera w Teatro Liceu w Barcelonie. 2 marca na zaproszenie Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal zagrali w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej gitarzysta Łukasz Kuropaczewski oraz akordeonista Maciej Frąckiewicz, z którymi rozmawiałam o ich wspólnych planach.
Głównym dla nas projektem jest nagranie płyty duetowej oraz trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych w marcu i w kwietniu w 2016 roku.
Zaczęliśmy naszą pracę teraz właśnie nad utworem Luigi Boccheriniego Fandango. Jest to nasze opracowanie. Trzonem naszego repertuaru będą utwory latynowskie, może tak to powiedzmy, bo i właśnie muzyka Astora Piazzolli, jak również kompozytora argentyńskiego Tomasa Gubicza. Chcielibyśmy się też również zająć troszeczkę poważniejszym repertuarem. Mamy taki fajny utwór Hiszpana, teraz to jest takie topowe nazwisko, José María Sánchez Verdú. Taka miniatura 5-minutowa na taki skład instrumentalny.
Niezwykła zupełnie.
Niezwykła, naprawdę.
Zjawiskowa kompozycja.
A jak to się stało, że się w dwójkę zetknęliście, a potem, że powstał pomysł grania w kwartecie?
Zawdzięczamy naszą współpracę Stowarzyszeniu Beethovenowskiemu, które prowadzi pani Elżbieta Penderecka. To oni zadzwonili do nas i złożyli z nas zespół, proponując kilka koncertów podczas festiwalu Emanacje. Festiwal zorganizowany z okazji 80-lecia maestro Krzysztofa Pendereckiego. I wtedy spotkaliśmy się w Lusławicach, w Europejskim Centrum Krzysztofa Pendereckiego. Poznaliśmy się, próbowaliśmy przez tydzień i potem zagraliśmy
kilka
koncertów.
Ale podobno początek był dramatyczny, bo wszyscy mieli inne nuty. Nic nie można było złożyć, tak?
Tak. O, właściwie musieliśmy opracować pory roku na nowo i każdy swoją partię opracowywał i pisał. Spotykaliśmy się, wycinaliśmy nuty, także było ciekawie, ale dzięki temu też mieliśmy okazję się od razu szybko poznać, dotrzeć i ta współpraca bardzo pomyślnie przebiegała. I ponieważ ta energia, która się wytworzyła i te koncerty były bardzo udane i naprawdę cieszyło nas granie wspólne, postanowiliśmy to kontynuować. I to nie jest może zespół stały, to nie jest zespół, który ma nazwę. No, oczywiście przyjęliśmy taką nazwę roboczą, natomiast traktujemy to na zasadzie projektu, że jest to jeden z projektów, w którym bierzemy udział i sprawia nam to wielką radość. My w kwartecie, z tym, że na skrzypcach wtedy grała inna osoba, teraz od dłuższego czasu koncertujemy z Marysią Nowak, znakomitą skrzypaczką, zresztą z Poznania.
Marysia Nowak, Karolina Jaroszewska, Łukasz Kuropaczewski, Maciej Frąckiewicz, to skład tego kwartetu. Wspominaliście o Piazzolli. Czy wy po tych koncertach możecie odpowiedzieć na pytanie, w czym tkwi niesamowita siła, popularność i moc muzyki Astora Piazzolli?
Ta muzyka przede wszystkim jest bardzo emocjonalna i daje dość dużą swobodę wykonawcy. Poza tym jest bardzo łatwo przyjmowalna, że tak powiem, dla ludzi, a nie jest banalna. To połączenie tej energii takiej latynoskiej z klasyczną formą, z jakimiś takimi lekko jazzującymi rytmami, też z jakimiś elementami improwizacji przecież, tak? Myślę, że to wszystko sprawia, że słuchacz, no tak to odbiera. Tak?
No i to niesamowite tango, które daje taką jakąś niesamowitą siłę, prawda?
Tak, które w zasadzie jest punktem wyjścia do tych kompozycji. Ja to odbieram jako muzykę klasyczną stylizowaną na tango. Jakby Piazzolla wyszedł od tanga, ale
zrobił z tego arcydzieło.
Zrobił z tego arcydzieło, tak.
Ja myślę, że moc jakby tych utworów tkwi również w tym, że są dla wszystkich, że Piazzolli lubią słuchać melomani, którzy na co dzień słuchają trudniejszych rzeczy. Szostakowicza, prawda, Chopina, Mozarta i tak dalej, a nie słuchają lub mniej słuchają muzyki rozrywkowej. Ci ludzie kochają Piazzolle, ale również kochają Piazzolle te osoby, które w ogóle muzyki klasycznej prawie, że nie słuchają, a raczej chodzą na koncerty jazzowe czy zupełnie rozrywkowe i im ta muzyka również odpowiada, bo jest jakimś takim pomostem łączącym dwa te światy. Tak jak Maciej powiedział, są tam podstawy klasyczne, przecież Piazzolla był znakomitym kompozytorem i warsztat kompozytorski miał w jednym palcu i tam nie można się do niczego przyczepić od strony formalnej, a jednocześnie to jest taki crossover trochę, taka muzyka łącząca, jakby będąca pomostem między światem muzyki rozrywkowej a poważnej, więc myślę, że to jest taka muzyka dla każdego, dlatego stąd taka ilość fanów.
I fragmentem koncertu z 2 marca tego roku, który odbył się w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu, żegnamy już dzisiaj państwa. Oto Zima z 4 pór roku Astora Piazzolli w wykonaniu Łukasza Kuropaczewskiego, Macieja Frąckiewicza oraz kameralistów radiowych pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, A żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Krzysztof Jankowski.